Historia żywa pod redakcją Jacka Butlewskiego.
Jacek Butlewski, dobry wieczór. Program realizuje Krzysztof Jankowski. Za chwilę o upamiętnieniu prezydenta Wilsona. Dziś i w przedwojennym Poznaniu. A skoro mówimy o początku XX wieku i odnosimy się do Stanów Zjednoczonych, to muzycznie sięgamy po utwór z tamtego czasu. Za nami setna rocznica śmierci Thomasa Woodrowa Wilsona. 28. prezydent Stanów Zjednoczonych jest upamiętniony w poznańskim parku, parku Wilsona na Łazarzu. Tam stoi jego pomnik. W tym tygodniu odsłonięto replikę tablicy, która przypominała o niepodległości Stanów Zjednoczonych. Oryginał został zniszczony w czasie II wojny. Jak mówi przewodniczący Rady Miasta Poznania Grzegorz Ganowicz, prezydent Wilson ma wielkie zasługi dla Polski.
Trudno przecenić jego zasługi dla planu pokojowego, który został ustalony po I wojnie światowej. Był on autorem programu pokojowego, który nosi nazwę 14 punktów Wilsona. Przedstawił on go w Kongresie Stanów Zjednoczonych w styczniu 1918 roku. I wśród tych 14 punktów był punkt 13 i dotyczył on wprost wskrzeszenia niepodległego państwa polskiego z dostępem do morza. Niewątpliwie przyczyniła się do tego jego znajomość z Ignacym Janem Paderewskim, który był, jak wszyscy wiemy, wielkim orędownikiem niepodległości Polski i zasłużonym dla odzyskania niepodległości Polski. Poznań był więc też pierwszym miastem, które upamiętniło postać prezydenta Wilsona. Zdarzyło się to 4 lipca 1926 roku, Święto Narodowe Stanów Zjednoczonych, 2 lata po śmierci prezydenta, i nadano temu parkowi imię prezydenta Wilsona i wkrótce potem ogłoszono konkurs na wykonanie pomnika. W trakcie tej uroczystości odsłonięto również tablicę pamiątkową. Konkurs, o którym mówiłem, wygrała rzeźba pani Zofii Trzcińskiej-Kamińskiej, ale ostatecznie nie ona stanęła w parku, bowiem postawiono tu rzeźbę amerykańskiego rzeźbiarza Gutzona Borgluma, którą sfinansował i dostarczył Ignacy Jan Paderewski. W 1939 roku zarówno ta rzeźba, jak i tablica pamiątkowa zostały zniszczone, a po wojnie, jak wszyscy poznaniacy pamiętają, park uzyskał nazwę Marcina Kasprzaka i w tym miejscu stał pomnik Marcina Kasprzaka. Dopiero po roku 1989 było możliwe powrócenie do starej nazwy i przywrócenie należnej pamięci o prezydencie Wilsonie. Wtedy też odnaleziono rzeźbę autorstwa pani Zofii Trzcińskiej-Kamińskiej. To jest właśnie ta rzeźba, przed którą stoimy. Oczywiście tablicy nie udało się odnaleźć, ponieważ została zniszczona. Natomiast na podstawie dokumentacji fotograficznej udało się odtworzyć kształt tej tablicy i dzisiaj właśnie jesteśmy po to, żeby tą tablicę odsłonić i żeby przywróciła na miejsce, w którym przed wojną stała. Bardzo się cieszę, że dokonamy tego wspólnie z żołnierzami amerykańskimi, bo w ten sposób będziemy mogli podkreślić więzi, które łączą nas, Polskę i Stany Zjednoczone, Polaków i Amerykanów.
Roman Kosmala, poznański rzeźbiarz, niedawno odsłonięcie tablicy na Forcie Winiary. Dzisiaj kolejne upamiętnienie, kolejne ważne z takiej serii historycznej dla poznańskiej historii.
Tak, jesteśmy w tym klimacie historycznym, bo rzeczywiście prezydenta Wilsona możemy tutaj kojarzyć z powstaniem wielkopolskim, gdzie on też wsparł bardzo, prawda, i te zasługi jego. No i to się też wiąże z Fortem Winiary, prawda, no bo tam też, gdyby nie to, że ten fort został poddany, to kto wie, jakie losy powstania też dalej były. No ja tutaj miałem pierwowzór jakby do dyspozycji z takiej cegiełki, która była wsparciem finansowym mieszkańców Poznania. I tablica była tutaj jakby zainicjowana w 26 roku, czyli mamy powiedzmy prawie 100 lat. No dzisiaj mamy stulecie śmierci prezydenta Wilsona, dlatego też ten dzień luty 24 roku no jest tym stuleciem jego śmierci i wiąże się to z tą postacią. No, ja się cieszę z tego, że kamień oryginalny, na którym jest w tej chwili ta płyta umieszczona, zawieszona, jest tym kamieniem dedykowanym właśnie stricte tej tablicy, czyli elipsa, ładny ornament dookoła, te rozety, prawda, no musiałem się tutaj już jakby odnieść do pierwowzoru i odtworzyć ten stan przedwojenny.
Do tej pory mieliśmy w parku Wilsona na Łazarzu i mamy cały czas postać, sylwetkę samego prezydenta. Teraz mamy też tablicę. Co na tablicy zobaczymy? Jakie informacje tam są? Jak ona wygląda?
To jest 150-lecie odzyskania niepodległości przez Amerykę właśnie wtedy i nadanie właśnie imienia parku Wilsona tutaj temu ogrodowi botanicznemu, bo tak właściwie mało kto z poznaniaków tutaj nawet rdzennych wie, że to jest w zasadzie ogród botaniczny.
Tak się splotły te losy amerykańskie i polskie wtedy.
Tak. Właśnie to było takie powiedzmy też wsparcie, bo przecież i Ferdynand Foch, też taka postać zasłużona tu dla Polski, dla Poznania, dla Wielkopolski, dla Powstania Wielkopolskiego. I tutaj gdzieś ciągle jakby oscylujemy w tych klimatach, prawda, że jednak palmiarnia no, ma tu swoją konotację taką niepodważalną, ważną. Cieszy mnie to, że to wszystko jakby wraca, ten pierwowzór, to kto tutaj jakby też wspierał i poznaniaków i nasz kraj, no mamy myślę, że to jest godne uwagi i cieszę się, że mogę w tym uczestniczyć.
Słuchacie historii żywej.
W wciąż poruszamy się w tematyce powstańczej. Pociąg zwycięstwa wyruszył w środę z poznańskiego dworca letniego. To inicjatywa związana ze 105. rocznicą wybuchu powstania wielkopolskiego. Skład dojechał m.in. do Obornik, Chodzieży i Leszna. Wielkopolscy uczniowie mieli lekcje na szynach, a mikrofonu historii żywej Radia Poznań nie mogło tam zabraknąć.
To jest projekt trzydniowy Kinga Sarna, wiceprezes ZNP, który opiera się na czterech trasach po całej Wielkopolsce. Jest to projekt, który ma promować i upamiętnić powstanie wielkopolskie, z którego jesteśmy bardzo dumni. My jako Związek Nauczycielstwa Polskiego zostaliśmy zaproszeni do tego projektu, żeby zorganizować grupy uczniów ze szkół. Okręg Wielkopolski oraz tutaj zarząd z Poznania bierze w tym udział. Jest to świetna lekcja żywej historii, żeby młodzież mogła zobaczyć i poczuć, że można się uczyć nie tylko w ławkach, nie tylko w sali lekcyjnej, ale przede wszystkim dotknąć munduru, porozmawiać z osobami, które na co dzień pałają się tą tematyką. Zależy nam również na promocji roli kobiety w powstaniu wielkopolskim, która miała niebagatelne znaczenie, bo w końcu to one uczyły i przygotowywały powstańców do tego wielkiego przedsięwzięcia, jakim było zwycięstwo, tak? I przejęcie tutaj terenów, odzyskanie terenów.
Historia żywa.
Więc jesteśmy bardzo dumni, że możemy wziąć udział w tym projekcie. Jedzie prawie 3000 uczniów z całej Wielkopolski, więc proszę sobie wyobrazić, jakie to jest ogromne przedsięwzięcie. Uczniowie dostaną meldunki, dostaną przygotowane przez ucznia Macieja Kornagę, ucznia Zespołu Szkół Geodezyjno-Drogowych, komiks, który będą mogli sobie w domu w czasie ferii czy na lekcji fajnie wypełnić.
I też w miejscu nieprzypadkowym dzisiaj jesteśmy, bo to w końcu dworzec letni, gdzie przyjechał Paderewski. I to on tak naprawdę zaczął powstanie.
Dokładnie. Co roku właśnie tutaj rozpoczynają się obchody powstania wielkopolskiego 27 grudnia, więc no jest to miejsce, z którego jesteśmy dumni i zaczynamy właśnie tą podróż przez te wszystkie 3 dni.
Elżbieta Grodzka.
Czy strój jakoś nawiązuje do tamtych czasów, ten kapelusz, ten parasol?
Tak, no tutaj od 1918 roku, od kiedy mamy prawa wyborcze, też każdego roku w listopadzie wychodzimy w naszych strojach Grupy Rekonstrukcyjnej Kobiet, a dzisiaj gościnnie w pociągu powstańczym bierzemy udział w lekcjach historycznych, ponieważ bardzo ważne jest szerzenie historii tej prawdziwej, jak to wyglądało ze strony żołnierzy, którzy brali udział, którzy przygotowywali grup, w których brały kobiety udział. To wszystko jest bardzo ważne, żeby przekazać młodzieży, żeby ich zaciekawić i żeby oni o tym pamiętali, żebyśmy wszyscy o tym pamiętali.
Czy rzeczywiście młodzi ludzie wynoszą coś z tego typu akcji? Czy coś zapamiętują, czy może potem pogłębiają, wracają do domu i opowiadają, o byliśmy na takiej rekonstrukcji, zajrzymy do książki i zobaczymy, co tam jest, jeśli chodzi o faktografię.
Myślę, że część na pewno, bo to widzimy gdzieś na naszych spotkaniach, że pojawia się coraz więcej młodych osób, które czasami mają ogromną wiedzę już, a część z nich gdzieś zaciekawiona tym, co mówią koledzy, koleżanki, rzeczywiście doszukuje się, docieka, szuka informacji i to jest bardzo pozytywne.
Roku jest tu cały król zalany, który chłopiec najładniejszy do wojska zabrany, który chłopiec najładniejszy do wojska zabrany. Który chłopiec najładniejszy, ten do wojska idzie. Siedziały ruski, pruski, austriacki.
Historia żywa.
Naszym gościem jest historyk, ksiądz dr Jarosław Wąsowicz. Przed nami rocznica rozejmu w Trewirze.
Tak, dokładnie, bo rozejm w Trewirze był tym niezwykle ważnym momentem, w którym, można powiedzieć, zakończyło się powstanie wielkopolskie. To taki ostatni moment na to, żeby utrzymać w polskich rękach powstańcze zdobycze. Musimy pamiętać, że z punktu widzenia prawa międzynarodowego powstanie wielkopolskie mogło być na arenie międzynarodowej postrzegane jako sprawa wewnętrzna Niemiec, ponieważ rozejm kończący pierwszą wojnę światową przyznawał Niemcom do czasu rozstrzygnięć konferencji pokojowej te zwierzchnictwo nad całą integralną częścią Niemiec. Dopiero traktat pokojowy miał ostatecznie rozstrzygnąć, jakie będą granice. Więc z tego punktu widzenia powstanie wielkopolskie, które dla nas jest chlubą, mogło być przestrzegane w kategoriach jakiejś wewnętrzno-niemieckiej rebelii w rejencji poznańskiej.
Historia żywa.
W każdym razie ten pokój był efektem wielkiej dyplomatycznej batalii o to, żeby państwa ententy objęły swoim protektoratem rozejm frontu niemiecko-wielkopolskiego. Traktat został podpisany w szczególnym momencie, ponieważ Niemcy po uporaniu się w lutym 1919 roku z nastrojami rewolucyjnymi w swoim kraju przygotowywali się do tego, żeby wznowić ofensywę w Wielkopolsce. Mieli nadzieję na to, że zdławią powstanie i odzyskają zajęte przez powstańców tereny. Na to był ten moment, kiedy ciągle jeszcze powstańcza armia się kształtowała. W lutym liczyła mniej więcej 20 tysięcy żołnierzy i nie byłaby w stanie przeciwstawić się regularnej armii niemieckiej. Stąd też ta cała kampania dyplomatyczna, o której wspomniałem, aby zwrócić uwagę marszałkowi Ferdynandowi Foszowi, głównodowodzącemu armii państw zachodnich, właśnie o tej niemieckiej ofensywie i żeby sprawić, aby ententa wymusiła na Niemcach podpisanie rozejmu. I do tego doszło 16 lutego 1919 roku w Trewirze. Na żądanie właśnie marszałka Fosza do punktów układu w Trewirze wpisano postanowienia dotyczące zakończenia powstania wielkopolskiego. Co bardzo ważne, zobowiązano Niemców do zaprzestania kroków zaczepnych przeciw Polakom i wytyczono linię demarkacyjną, która objęła swoim zasięgiem wszystkie tereny zdobyte w wyniku walk powstańczych. No i także uznanie Armii Wielkopolskiej za część wojsk sojuszniczych. Oczywiście w tej historii są też pewne kruczki i niebezpieczne zapisy, ponieważ niestety tekst układu zawartego w Trewirze nie określał precyzyjnie daty wejścia w życie tego rozejmu. No i wykorzystali to Niemcy, którzy nadal prowadzili działania zbrojnie na linii demarkacyjnej i próbowali przesunąć granice w bardziej korzystny dla siebie sposób. Chodzi tu głównie o walki w okolicach Bydgoszczy, Rynarzewa i ostatecznie wiosną Niemcy zgromadzili na całej granicy dość sporą armię, która miała nas zaatakować, ale udało się temu zapobiec, ponieważ marszałek zagroził Niemcom, że jeśli zaatakują Polskę, alianci podejmą działania zbrojne, które skończą się dopiero w Berlinie. I osłabieni po pierwszej wojnie światowej Niemcy nie mogli sobie wówczas pozwolić na to starcie z wojskami ententy i zrezygnowali z planu ataków. No ale tak naprawdę, jak pokazuje historia, Niemcy odłożyli tą ofensywę przeciw Polsce na kolejne 20 lat, ponieważ dokładnie z tych samych punktów zaatakowali we wrześniu 1939 roku Polskę, a więc Dolnego Śląska, Pomorza Zachodniego i Prus Wschodnich.
Naszym gościem był historyk ksiądz dr Jarosław Wąsowicz. Do usłyszenia za tydzień.
Słuchacie programu Historia Żywa.
To 105. rocznica rozejmu w Trewirze. Uroczystość miała miejsce w piątek na skwerze marszałka Fosza w Poznaniu, na Łazarzu rzecz jasna. O tę właśnie postać i zasługi Ferdynanda Fosza zapytałem Wawrzyńca Wierzejewskiego z Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego.
Gdyby nie wsparcie i prezydenta Wilsona, ale i później marszałka Ferdynanda Fosza, który doprowadził do podpisania rozejmu w Trewirze, to powstanie nie wiadomo z jakim skutkiem by się zakończyło. Rozej w Trewirze po raz pierwszy umiędzynarodowił powstanie. Od tej pory czyny powstańcze były zaliczane do wysiłku zbrojnego państw sprzymierzonych. Już Niemcy nie mogli mówić, że to zewnętrzna sprawa niemiecka, że to jest rewolta na ich ziemiach. To już podlegało jurysdykcji międzynarodowej. Powstańcy wielkopolscy zostali uznani za żołnierzy, można powiedzieć, wojsk sprzymierzonych.
Chociaż później po rozejmie walki jeszcze przez kilka miesięcy trwały.
Jeszcze trwały. To oczywiście wina jest nieprecyzyjności zapisów w tym traktacie. Te traktaty, one były podpisywane co miesiąc. Ten traktat w Trewirze był o tyle ważny, że Francuzi uzależnili jego podpisanie i zgodę Niemców na to, co działo się w Wielkopolsce, od ewentualnego podjęcia własnych kolejnych walk. Niemcy jednak wykorzystali pewne luki i takie walki próbowano wszczynać na frontach wielkopolskich jeszcze przez jakiś czas, ale to już nie miało takiego wielkiego znaczenia.
Łazarz na powstańczej mapie, miejsce ważne, bo tu także pobliski park Wilsona, także osoby, która przyczyniła się dla wolnej Polski znacząco i niedawna uroczystość odsłonięcia tablicy, repliki tej dawnej.
Tak, więc słynne 14 punktów Wilsona. Jednym z tych punktów przewidywało, że mówiło wprost, że w wyniku wojny Polska powinna odrodzić się tam, gdzie mieszkają Polacy. Znowu była pewna nieprecyzyjność przepisów, ona dopuszczała również zorganizowanie plebiscytów przecież, no ale to było bardzo ważne przyznanie, że bez odrodzenia się państwowości polskiej nie może się obyć.
Słuchacie Historii Żywej.
W kontekście powstania wielkopolskiego oddajmy teraz głos Grażynie Wrońskiej.
Bardzo cieszą coraz liczniejsze inicjatywy upamiętniające naszą historię dotyczącą naszych rodzin, znajomych, sąsiadów. Ewa Kabat z Budzynia chodziła od domu do domu i zbierała rodzinne wspomnienia i podstawowe dane o powstańcach wielkopolskich. Powstała z tej kwerendy książka. Z drugiej części Wielkopolski, z Pleszewa, pracę o historii najbliższej podjęła Agnieszka Słupianek-Winkowska.
Badania, które prowadzę obecnie, są to badania z zakresu historii kobiet ziemi pleszewskiej na przełomie XIX i XX wieku do 1939 roku. Bardzo mocno skupiłam się na aktywności kobiet, zaangażowaniu ich powstanie wielkopolskie, ale również w odzyskanie niepodległości i tym sposobem udało się odzyskać trochę tak z zapomnienia historię naszych pleszewskich organiczniczek chociażby, czyli trzech kobiet, które weszły w skład Rady Ludowej na powiat pleszewski. Była to Anna Suchocka, Maria Radomska i Zofia Plecińska. Wszystkie trzy osoby bardzo mocno zaangażowane były w nurt pracy organicznej, czyli one działały w wielu stowarzyszeniach, ugrupowaniach, one edukowały, prowadziły różnego rodzaju zajęcia dla młodzieży, dla dzieci z języka polskiego, z historii. Każda z nich wywodziła się z innych światów. Anna Suchocka jest to żona aptekarza Stanisława Suchockiego i razem z mężem włączyła się w działalność właśnie różnych ugrupowań. Była prezeską Czytelni dla Kobiet, sekretarką Towarzystwa Czytelni Ludowych. Działała w Stowarzyszeniu Pań Świętego Wincentego, Paulo. I Anna potem weszła w skład delegacji do Sejmu Dzielnicowego, który miał miejsce od 3 do 5 grudnia w Poznaniu.
I wtedy kobiet było tam sporo.
Sporo, 129 bodajże.
No właśnie.
Wiem, że Anna przemawiała na spotkaniu, które było w tych dniach organizowane przez Koło Ziemianek z inicjatywy Czytelni dla Kobiet w Bazarze. Ona tam przemawiała jako pierwsza, zaraz po niej Rzepecka. To, co jeszcze warto dodać do Anny Suchockiej, to na pewno fakt, że były wiece kobiece. Jeden z takich wieców kobiecych odbywał się w Pleszewie w 1912 roku. 600 uczestniczek zjechało się do Pleszewa w hotelu Wiktorii. Były prelekcje i jedną z prelekcji miała też właśnie Anna Suchocka.
No właśnie, kobiety wtedy zaczęły już działać na takim polu oficjalnym, prawda?
Dokładnie.
Na wiecach wybierane były do Sejmu Dzielnicowego.
Oczywiście.
Czyli nie tylko musiały być znane, ale musiały mieć też taką śmiałość, żeby występować.
Odwagę.
Właśnie.
Odwagę. A musimy sobie zdawać sprawę z tego, że przecież od 1850 roku tak naprawdę oficjalnie prawo pruskie zabraniało kobietom zrzeszać się. Ale one oczywiście działały charytatywnie, społecznie. Po 1908 roku, no może nawet trochę wcześniej, oficjalnie po 1908 roku, te kobiety rzeczywiście regularnie spotykają się. Ale to trzeba było mieć odwagę. To było wyjście spoza tej tradycyjnej roli kobiety, matki. Oczywiście mamy Annę Suchocką, ale mamy przecież jeszcze inne moje bohaterki, czyli mamy Marię Radomską, a Maria, ona już jako dziewczyna w 7 klasie szkoły powszechnej ówczesnej niemieckiej była uczestniczką strajku, który był odpowiedzią na strajk dzieci wrzesińskich. Co jest ważne, właśnie Maria Bociańska wtedy razem z Marią Majewską wytrwały w strajku najdłużej, bo dzieci stopniowo się ze strajku zaczęły wyłamywać. Były ostre represje, które spotykały chociażby rodziców. One dwie wytrwały w strajku najdłużej, 3 lata, pomimo szykan, pomimo bicia.
I potem uczestniczyły powstaniu.
Oczywiście, ona była uczestniczką Powstania Wielkopolskiego jako kurierka, jako łączniczka. Ona zabiegała o finansowanie i zaopatrzenie dla oddziałów powstańczych. Próbujemy, bo działam w klubie kobiet ławka numer 4 i my próbujemy właśnie wskrzesić od zapomnienia te kobiety, które gdzieś tam były w cieniu i tym pleszewskim naszym organiczniczkom było poświęcone wydarzenie kulturalne w 105. rocznicę wywalczenia praw wyborczych przez Polki 26 listopada. Wydarzenie miało nazwę Głos Pleszewskiej Wolności.
Ma Pani dużo osób, które pomagają, które też się interesują?
Badania prowadzę sama, ale oczywiście jest w Pleszewie, w regionie pleszewskim bardzo dużo regionalistów, którzy zbierają informacje, którzy piszą artykuły.
Gdzie się one ukazują?
Na przykład w Roczniku Pleszewskim. Mam ogromne wsparcie chociażby w Stowarzyszeniu Kobiet Ławka numer 4.
Historia żywa.
Przekąd koło kule,
Historia żywa.
Poznańskie uroczystości 84. rocznicy pierwszej masowej zsyłki Polaków na Sybir miały miejsce w piątek przed pomnikiem ofiar Katynia i Sybiru. Delegacje złożyły tam kwiaty i znicze. Wcześniej uroczystą mszę odprawiono w pobliskim kościele przy ulicy Fredry. Pierwsza wicewojewoda Karolina Fabiś-Szulc przypomniała, że 84 lata temu, 10 lutego, przy 30-stopniowym mrozie rosyjscy żołnierze wywlekli Polaków z domów.
84 lata temu, 10 lutego o świcie, przy 30-stopniowym mrozie rosyjscy żołnierze na okupowanych Kresach masowo wywlekali Polaków z domu, rozpoczynając z pierwszą wielką wywózkę na wschód. Na katorgę szły całe rodziny, 140 tysięcy osób śpiących spokojnie w swoich domach, w bydlęcych wagonach wywieziono na bezdroża, w nieprzenikliwie i prawie bezludne lasy, w bezkresne stepy. Deportacje objęły wszystkich, których bolszewicka władza uznała za polskich patriotów. Co najmniej 320 tysięcy, może milion. Drodzy Sybiracy, od wielu lat pod pomnikiem ofiar Katynia i Sybiru przypominamy tragiczne losy Polaków. Wyrażamy potępienie dla sprawców, a także współczucie dla ludzkiej krzywdy. Jesteśmy tu dziś po to, aby odświeżyć pamięć sobie i aby dotrzeć do młodych pokoleń z wiedzą o zbrodniach popełnionych przez przedstawicieli aparatu państwowego Związku Radzieckiego w okresie II wojny światowej. Bo uzbrojona Rosja znowu stoi gotowa do zwarcia. Nasza obecność zaświadcza, że historię pamiętamy i tą pamięć przekazujemy naszym rodzinom, bliskim i wszystkich, dla których poczucie wspólnoty i szacunku dla historii narodu są ważnymi wartościami.
Słuchacie Historii Żywej. Thank you.
Miesiąc trwały walki o Poznań w styczniu i lutym 1945 roku. Tydzień temu mówiliśmy o tym, jak chaotyczna była niemiecka obrona twierdzy Poznań, w jakim stanie były radzieckie jednostki. O tym historyk wojskowości Mikołaj Klorek w rozmowie z Adamem Sołtysiakiem.
Wiemy, że operacja Wiślańsko-Odrzańska to bardzo szybkie pokonywanie ogromnych odległości przez armię radziecką. Czy to znaczy, że te jednostki były tak fantastyczne, że tak szybko im szło?
No, oczywiście należy tu zaznaczyć, że chociażby te jednostki, które dotarły pod Poznań, to między innymi 8 Gwardyjski Korpus Zmechanizowany, 11 Gwardyjski Korpus Pancerny, wchodzący w skład pierwszej gwardyjskiej armii pancernej generała Katukowa, nazwanej Katukowcami, no to jak już mamy przydomek gwardyjski, to już to były jednostki, można by rzec chociażby po samej nazwie, elitarne, no ale tak do końca nie było. Przede wszystkim pamiętajmy, że szybkość pochodu wszystkich sił Armii Czerwonej po ruszeniu z linii Wisły wynika z absolutnego braku oporu ze strony Niemców, przynajmniej w tej drugiej fazie. W pierwszej fazie ten opór bardzo szybko pękł, a potem już wszystko rozsypało się jak domek z kart. To po pierwsze. Po drugie, bardzo szybki postęp czerwonoarmistów spowodował, szczególnie jednostek pancernych, spowodował dwie niebezpieczne rzeczy. Pierwsza to rozciągnięcie linii komunikacyjnych i zaopatrzenia w paliwo. Przypominam, że większa część jednostek na przykład idąca w tym korytarzu pomiędzy Poznaniem a Bydgoszczą, na przykład stanęła z uwagi na brak paliwa i musieli już czekać na uzupełnienie paliwa. A druga sprawa to przy zdobywaniu dużych miast podstawą to jest współpraca broni pancernej, artylerii, lotnictwa i piechoty. A ta piechota została daleko, daleko w tyle. Stąd też pierwsze rozpoznanie ugrupowania niemieckiego po zajęciu Swarzędza, który nie był broniony 22 stycznia, było po prostu marszem na wprost i tak starano się, zresztą zgodnie z logiką czerwonoarmistów, zdobywać miasta z marszu. I co ciekawe, wdarcie do Poznania nie odbyło się od frontu, czy od wschodu, ale od południa, tam gdzie broniły jednostki Luftwaffe, które po pierwszym uderzeniu bardzo szybko się wycofały i się rozpadły. I zaczyna się wtedy długa, bo trwająca miesiąc, walka o miasto. Pamiętajmy, że część jednostek, pomimo że nosiła przydomki gwardyjskie, czyli powinny być tymi elitarnymi, no też nie wyglądała tak różowo. Jednostki, przede wszystkim jednostki wchodzące do boju o Poznań, były ukompletowane w zaledwie 60-70%. Czyli na taką kompanię piechoty, gdzie powinno być około 120-150 osób, było zaledwie 70-80. Te jednostki nie zdążyły się ukompletować przed ruszeniem ofensywy wiślańsko-odrzańskiej. Tak samo było ze sprzętem. To spowodowało, że no, te walki na początku, pomimo że były zacięte, to jednak powodowały liczne straty. Walki w strukturze tkance miejskiej. Też od razu Rosjanie nie przystosowali się do tego. Pamiętajmy, że te oddziały, które walczyły w Poznaniu, nie miały, przynajmniej ci żołnierze, nie mieli doświadczenia w walkach o miasto, przynajmniej część. I dopiero po paru dniach wojska, a w zasadzie dowództwo radzieckie, zaczęło tworzyć grupy szturmowe, gdzie razem współpracowały artyleria ciężka z czołgami i z piechotą i to powodowało, że te jednostki posuwały się bardzo powoli, ale posuwały się. Walki miejskie, obrona miejska dla strony niemieckiej no była dużo łatwiejsza. Niemcy wykorzystywali całe doświadczenie. Rosjanie bardzo często w tych nielicznych wspomnieniach opisywali, że jak zdobyto kamienicę, zdobyto parter, czy zdobyto piętro, to nagle w piwnicach pojawiali się Niemcy i na odwrót. To przypominało troszeczkę zabawę w kotka i myszkę, ale taka jest walka w gęstej zabudowie miejskiej, a Poznań no, jako duże miasto no, sprzyjał obrońcom i powodował, że jedyną formą ataku i zdobywania poszczególnych na przykład kamienic, było po prostu ze strony czerwonoarmistów równanie ich z ziemią. Stąd też do dzisiaj można znaleźć ślady, jak te główne uderzenia czerwonoarmistów przebiegały, bo w tych częściach miasta po prostu mamy no, tą nowszą zabudowę, czyli z lat 40. i 50. niż tą starą XIX-wieczną tkankę miejską.
Historia żywa.
Siły radzieckie bardzo długo borykały się z bardzo dużymi problemami zaopatrzeniowymi. Nadal, pomimo że ten front poszedł dalej i te jednostki poznańskie, zdobywające Poznań, były jak gdyby już na tyłach, to jednak priorytet miały w zaopatrzeniu jednostki, które parły w stronę Odry i w stronę Wału Pomorskiego, więc tu także bardzo często pojawiają się te meldunki o niedostatecznym zaopatrzeniu, szczególnie artyleryjskim i w amunicję do broni małokalibrowej. Doszło do tego, że w momencie, kiedy już pod koniec walk przyszło do tego szykowania się dostatecznego szturmu, jak to historiografia radziecka przypomina, szturmu na Cytadelę, no historiografia radziecka wspomina o mobilizacji poznaniaków w celu oczywiście, żeby to był wspólny czyn polsko-radziecki, a faktem jest to, że siły, kompanie, które już doszły w boju przez całe miasto, przez ten miesiąc walk na Cytadelę, miały zaledwie po kilkunastu albo kilkudziesięciu ludzi i stąd też ta mobilizacja poznaniaków, ale myślę, że to opowieść na zupełnie inny odcinek.
Historia żywa.
Dziś w naszym programie to wszystko. Audycję zrealizował Krzysztof Jankowski. Więcej historii dokładnie za tydzień, jak zawsze w niedzielę o godzinie 22. A kończymy jak zawsze filmowym przebojem sprzed lat. Dobranoc.
Historia Żywa. Na kolejną audycję zapraszamy w najbliższą niedzielę o godzinie 22:00.